Pandę Beściak,
czyli podcast o mężczyznach.
Prowadzi
Krzysztof Jakubowski,
Jakub Niegłos.
Wejdź na nasz profil tam, skąd słuchasz i kliknij obserwuj.
Dzięki temu dowiesz się o nowym odcinku.
A jeśli chcesz tworzyć z nami społeczność debeściaków,
dołącz do naszego fanpage'a na Facebooku.
Jedziemy.
Jedziemy.
W tym odcinku pogadamy o tym, co nas denerwuje w internecie.
Ładnie powiedziane.
Tak, no można powiedzieć inaczej. Zapytaliśmy o to kilku debeściaków, którzy przesłali nam swoje nagrywki, no i my dorzucimy swoje 3 grosze, a pierwszym debeściakiem jest Mateusz.
Co mnie denerwuje w internecie? Wiele rzeczy, ale jakbym miał wskazać jedną, to pokazywanie w social mediach jedynie idealnej strony życia. Życie to nie tylko wzloty, są też upadki. Te dwa aspekty tworzą sinusoidę, która nadaje smak naszemu życiu. A zarazem życie dzięki temu jest pełniejsze i ciekawsze.
Lubię to matematyczne podejście, bo przecież to ja mówiłem o asymptotach, do których można zmierzać w pierwszym odcinku, a tu nagle pojawia się sinusoida góra-dół. No tak, życie to sinusoida i internet również, więc polecam sprawdzić w tych ciemniejszych zakątkach. Tam na pewno można znaleźć to, co nie jest przyjemne w życiu. Więc ewidentnie marketing działa, śledzenie działa. Widocznie Mateuszowi pokazują same dobre rzeczy. Same wzory i ideały. A tak na poważnie, no to no tak, jest tego dużo, ale dla mnie bardziej istotne jest to, jak się z tego korzysta i jakie ma się do tego podejście, no bo oczywiście wejdziesz, ja ostatnio miałem taką sytuację, że wszedłem na Instagrama, jeden z takich, znaczy robiłem taki początkowy w ogóle setup, nie, takie zalogowałem się po raz pierwszy. I okazuje się, że te docelowe treści, które podsyłają, no to rzeczywiście no to są same, nazwijmy, fajne laski i wysportowani kolesie, nie? I to jeszcze dosyć często i te dziewczyny, i ci faceci, te kobiety, i ci faceci, no nie wyglądają dla mnie na przykład zbyt atrakcyjnie, tylko to jest jakiś teoretycznie wzór, do którego ludzie mają zmierzać, ale nie wiem, szczerze mówiąc, po co.
No to, co Mateusz powiedział, to tak przypomniało mi, że wchodząc w social media, wchodzimy trochę jak w świat fikcji i musimy pamiętać o tym, że widzimy tylko taki niewielki wycinek z życia ludzi, którzy się tym dzielą. I widzimy nowe samochody, nowe apartamenty, wspaniale wyrzeźbione ciała, piękne ubrania, nową pracę i tak dalej, ale nie widzimy, jaka za tym praca, jaki wysiłek idą, ile wyrzeczeń, no i też to, że ci ludzie tak samo jak my odczuwają i gorsze momenty i trudne i tak dalej. No i może takie fałszywe przekonanie w nas się zrodzić, jeśli dużo karmimy się takimi treściami social mediów, że no wszystkim innym wokół idzie zajebiście, a nam nie. Bo na przykład przeglądając to, możemy być akurat w takim momencie, że straciliśmy pracę, albo mamy gorszy dzień, albo jesteśmy w depresji i oglądając takie treści możemy poczuć się jeszcze gorzej, nie? Że tylko nam nie idzie, a wszystkim wokół tylko cudownie i wspaniale.
No, ja na szczęście tak nie mam, ale a propos karmienia się i wyrzeczeń, to dla mnie największym wyrzeczeniem byłoby robienie fotek jedzenia, które mam zjeść. Kiedy by mi wystygło na przykład, zanim bym dobrze uwiecznił ten moment, że przyszło. Ja zdecydowanie wolę jeść. Nie zatrzymuję momentów aparatem fotograficznym.
Zwłaszcza mając świadomość, że i tak to wszystko się zamieni.
Tak jest. Z tym was zostawiamy.
Ale to, co ty powiedziałeś, że po prostu trzeba mądrze się posługiwać tymi narzędziami, bo można na nich zarabiać kupę hajsu, a można tak się nimi posługiwać, że będziemy się gorzej czuć niż nie używając ich. Więc to wszystko zależy od naszej mądrości posługiwania się czymś takim.
Dokładnie. Wchodzi paraliż wyboru albo komfort zawężonego pola widzenia.
Bo jeszcze bym zwrócił uwagę na twórców, na tych, którzy tworzą takie treści, no, że to może być dosyć mocno uzależniające. Ktoś kiedyś powiedział, że media społecznościowe dla twórcy są jak narkotyk. To znaczy uzależnia swoje dobre samopoczucie, swoje życie, swój stan psychiczny od ilości lajków, które dostaje pod daną treścią. Jeżeli tych lajków jest za mało, to od razu spada mu poczucie własnej wartości. No i to jest takie dosyć niebezpieczne, wydaje mi się.
Bardzo niebezpieczne. Myślę, że jedną z najlepszych wizji opisujących to, o czym mówisz, no, uwiecznili ludzie produkujący taki mini serial, który się nazywał Black Mirror. Tam akurat było to idealnie odwzorowane w takiej futurystycznej, fikcyjnej rzeczywistości. No, warto obejrzeć. A teraz bardzo serdecznie, tak jak on nas, zostanie przywitany kolejny debeściak, czyli Damian.
Witam serdecznie. Ostatnio poproszono mnie, żebym wypowiedział się, co denerwuje mnie w internecie. I po kilku chwilach zdałem sobie sprawę, że ciężko cokolwiek odnaleźć jest mi w głowie. Natomiast minęło kilka dłuższych chwil i nagle moją głowę zasypały setki, no może dziesiątki rzeczy, które mnie tak naprawdę denerwują. I tak sobie pomyślałem, że powiem o dwóch rzeczach. Czyli o strony publikujących i od strony czytających, oglądających. I teraz tak, jeżeli chodzi o strony publikujących, no media uważam, że robią nam sieczkę z mózgów. Codziennie wałkują od 2 lat te same tematy. Ojejku, teraz musi być większa oglądalność. Musimy zwiększyć cyferki. I ci ludzie cały czas wierzą w to, co te media nam przekazują. Już nie mamy własnych mózgów, tylko oglądamy to, co nam pokazują media. W telewizji, w internecie i nic się nie zmienia. Natomiast później do gry wchodzą ci drudzy, jeszcze lepsi. Jeżeli wejdziemy sobie na byle jaki artykuł, ogłoszenie w internecie, na samym dole mamy wojnę nerdów. Co ci ludzie mają w głowach? Siedzą i wypisują. Nic innego nie robią. Po co? Te wojny są po prostu przedziwne, jak dla mnie. Natomiast dopuszczam do myśli pewną rzecz, żeby ci ludzie spotkali się kiedyś w jakiejś dużej sali konferencyjnej i przed tą salą, przed wejściem, były rozdawane tępe narzędzia, typu młotki, pałki baseballowe. Jestem ciekawy, czy ta wojna z internetu przeniosłaby się na tą salę konferencyjną i wyszłoby tylko kilku żywych, najtrwartszych, czy jednak mimo wszystko poziom ciśnienia by wtedy zszedł. Także tyle na dzisiaj ode mnie. Miłego wieczoru.
Tak sobie myślę, że dowiadujemy się o świecie z tytułów, z nagłówków. I nie wczytujemy się głębiej w dany temat, w artykuł. I przyzwyczailiśmy się do tego, że dostajemy pewne informacje na tacy. Chcemy przeczytać jedno zdanie i już wiedzieć, co się dzieje gdzieś na świecie. I nie wyciągamy wniosków, nie filtrujemy to przez nasze mózgi. I tak jak powiedział Damian, że nie mamy własnych mózgów, to coś w tym jest. No bo jeżeli ciągle tylko korzystamy z tego, co jest nam dane na tacy, no to łatwo nami manipulować. Nie jesteśmy w stanie pewnych faktów połączyć, przefiltrować przez swój punkt widzenia, przez swoją wrażliwość, tylko bazujemy na tym, kto coś dla nas już przetworzył. Czyli taki fast food informacyjny.
Dobrze powiedziane. Mnie, nie ukrywam, końcówka mocno rozbawiła. Ciekaw jestem, czy Damian czasem nie podsunął komuś pomysłu na stworzenie konferencji Nerd Wars. Myślę, że mogłoby być grubo. Pewnie byłyby jakieś tam zasady, albo tak naprawdę okazałoby się, że te wszystkie narzędzia są z papieru. Ale byłoby śmiesznie. Żeby jeszcze odnieść się do tych dwóch stron, czyli właściwie do i publikujących, i do odbiorców, no to no tak, no to żadna nowość. I to nawet nie powiedziałbym, że od 2 czy 3 lat, tylko od zawsze tak jest, że są te nagłówki, które mają wprawiać w ruch nasze neurony. i nasze emocje, więc no to jest przykre, ale tak jest i uważam, że ludzie po prostu nauczyli się, ci, którzy mieli się nauczyć, to nauczyli się po prostu dystansować i filtrować te informacje i źródła tych informacji, więc no im bardziej świadomych ludzi się spotyka, tym lepiej oni mają to wszystko poukładane w głowie, to po pierwsze. No a po drugie, no mnie zawsze fascynowali ludzie, którzy komentują w internecie, więc niewiele takich osób poznałem, ale jeśli już rzeczywiście poznawałem, to przyznam, że to były barwne postaci. Bardzo barwne postaci, więc uzewnętrzniać się trzeba, każdy znajduje swoje miejsce.
Ja też zawsze zastanawiałem się nad tym, dlaczego ktoś poświęca swój czas i energię, a jak stwierdziliśmy w poprzednich odcinkach, to jest jedna z cenniejszych naszych walut, na to, żeby w komentarzach po prostu kogoś hejtować i dojeżdżać. No, przecież w tym czasie ta osoba mogłaby zrobić cokolwiek, zarobić pieniądze albo wyjść na spacer z psem. A jednak poświęca ten czas i jeszcze wchodzi w takie negatywne emocje, żeby komuś po prostu dojechać. I myślę, że na tym traci też ta osoba, która to robi, no bo wchodzi w takie emocje i już z nimi zostaje na przykład na cały dzień.
No ja myślę, że właśnie jest dużo też takich śmieszków, czyli ludzi, którzy są zdystansowani do tego wszystkiego i którzy się w ten sposób bawią, że robią komuś psikusy. Myślę, że to też jest jeden ze sposobów, co mi się tak kojarzy, ktoś kiedyś takiego ciekawego sformułowania użył, że no czy alkohol, czy papierosy, to, że to jest nałogowe regulowanie uczuć. I mam wrażenie, że kiedy ktoś już nawet nie tyle jakoś bardzo musi zabiegać o uwagę, ale ma ochotę gdzieś tam podświadomie to zrobić, bo to taki, myślę, że to jest gdzieś tam głębiej, no to po prostu tak jak z tymi lajkami, o których wcześniej ty powiedzieli, że ktoś może uzależniać od tego swoje poczucie, takie, no nazwijmy to, czy nawet własnej wartości, czy dobre samopoczucie, to tak samo tutaj mam wrażenie, że jednak zrobienie takiego odbicia piłeczki, tego takiego ping-pong, że ty wysyłasz właściwie, wiesz, pierwsze uderzenie, serwujesz i nagle ktoś ci odpowiada i to jest zaproszenie do gry, w której my mamy potyczki słowne w internecie, a że jesteśmy anonimowi, no to możemy się bawić w dowolny sposób i urządzać sobie takie psikusy.
No tak, no ale co innego jest takie właśnie jakieś spory i dyskusje i przekomarzanie się, powiedzmy, a czym innym jest hejtowanie, to znaczy no, obrażanie kogoś i sprawianie celowo, żeby ta druga osoba się po prostu źle czuła. No to są, wydaje mi się, że dwie różne rzeczy.
Nie wiem, może to też jest dla kogoś zabawne. Myślę, że jest dużo ludzi, którzy świetnie się bawią, jak wyrządzają komuś krzywdę albo po prostu się nad kimś znęcają emocjonalnie lub psychicznie. Nazwijmy to w uproszczeniu, nie? No tak jakbyś się zapytał dzieci w podstawówce, czemu komuś dają pstryczka w ucho. No, jakby ci to powiedzieć, no. Po prostu jest ciekawa reakcja.
Jeszcze wracając na chwilę do tej wojny nerdów, Damian zadał ciekawe pytanie, czy gdyby postawić ludzi przed konferencją, przed salą konferencyjną, to czy by się pozabijali? Ja uważam, że nie, dlatego że no, przypomina mi się kilka takich wywiadów, rozmów ze znanymi ludźmi.
Już myślałem, że kilka takich walk.
Takich sytuacji. Takich rozmów z celebrytami, z aktorami, ze znanymi ludźmi, którzy doświadczają hejtu w sieci, ale mówią, że w życiu takim codziennym, na ulicy, realnym, im się to nie zdarza, żeby ktoś do nich podszedł i zaczął ich obrażać, a jeżeli się zdarza, to naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że taka osoba się bała po prostu to zrobić, więc tego nie zrobi w takim realnym życiu. Na dwa, że wydaje mi się, żeby tego nie zrobiła, bo w internecie łatwiej jest założyć jakąś maskę, stać się kimś innym, żeby przez chwilę nie być sobą i łatwiej jest mówić rzeczy, których by się normalnie nie powiedziało tak komuś twarzą w twarz.
No oczywiście, że tak. To akurat nawet chyba nie trzeba tego tłumaczyć i poruszać, to jest po prostu fakt. To, co przed chwilą powiedziałeś. A ta historia, która jest w mojej głowie, to jest historia, którą kiedyś wyczytałem, związana, właściwie wzięła się ona z wywiadu z panem Andrzejem Grabowskim, który siedząc gdzieś, nie wiem, czy w jakiejś restauracji, już nie pamiętam, to bardzo dawno temu czytałem, mówi, że podszedł ktoś do niego i powiedział, że takiego debila jak pan to w życiu nie widziałem. jesteście wow, po prostu niesamowite. Nie wiem tylko, kogo ten człowiek obraził, nie? Czy swoje szerokie horyzonty, czy on pewnie był przekonany, że właśnie świetnie się uzewnętrznił i dobrze powiedział.
Ja myślę, że to mogło być odebrane jako komplement, że aktor stworzył tak wybitną kreację, że widz uwierzył, że on naprawdę taki jest.
Tak mogło być.
Kolejnym dobieściakiem, który zechciał powiedzieć o tym, co go wkurza w internecie, jest Sebastian.
Co mnie wkurza w internecie? Przede wszystkim wkurza mnie fala hejtów w internecie i to, że ludzie czują się anonimowo, często gęsto przekraczają granice, których nie powinni. Mamy ostatnio przykład selekcjonera reprezentacji Polski. Gdy został wybrany na selekcjonera, no to wszyscy tam piorą brudy na temat jego połączeń do fryzjera, afery korupcyjnej i tak dalej. Każdy tam, wiesz, wskazywał go na pożarcie. Gdy tylko okazało się, że Czesław Michniewicz awansował na Mistrzostwa Świata, to gość jest bohaterem narodowym, ważniejszy od prezydenta, prymasa i premiera razem wziętych. Gdy udzielał wywiadu po meczu ze Szwecją na 2-2, Jacek Kurowski, reporter TVP, zadawał mu pytania, a on, pamiętając poprzednie wywiady z nim zaraz po jego nominacji na selekcjonera, po prostu go zrózgał, nie? Że dziennikarze są tacy, a nie inni, że szukają tylko afery i tak dalej. Więc powiedział, co miał powiedzieć. Następnie zadzwonił do Hate Parku na kanale sportowym. Powiedział już w niecenzuralnych słowach, co miał powiedzieć. Wchodzę następnego dnia po całej sytuacji do internetu i taka fala hejtu na niego, że jak on mógł obrazić biednych dziennikarzy, że jak on mógł tak się zachować. Przecież to jest tak ważna postać i dlaczego on w ogóle przeklina? Przecież to też jest człowiek, tak? Przytaczając tą anegdotę, miałem na myśli, jak ludzie są podatni na zmienność opinii, a w internecie to już w ogóle do pożytku, nie? Często gęsto czytelnicy zapominają o tym, że ci ludzie po drugiej stronie, nawet jeśli to są medialne osoby, celebryci, zwykli ludzie, każdy z nich ma, jakby nie było, uczucia, tak? I na przykład po mnie można jechać i wiesz, i albo odpowiem tym samym, albo się będę śmiał, bo wiesz, co mam się kłócić z głupszymi, jeszcze mnie pomylą przypadkiem. A niektórzy naprawdę dostają, wiesz, po mordzie, często gęsto za nic i kończy się to, wiesz, depresją, jakimiś zaburzeniami psychologicznymi czy psychicznymi. To mnie wkurza. Wkurza mnie głupi, niecenzurowany hejt. Bo gdyby było tak, że nie wiem, przed wpisaniem komentarza musisz podać swój PESEL, zeskanować dowód osobisty, to ja myślę, że byłoby tego mniej i większość opinii byłaby przemyślana przynajmniej, bo gdyby były za tym konsekwencje prawne, to inaczej by ludzie do tego podchodzili, tak? Co mnie jeszcze wkurza, żeby nie było, że to jest, wiesz, jedyna rzecz, która mnie wkurza. Wkurza mnie populizm. Strasznie mnie wkurza. Słyszałeś kiedyś o zawodzie influencer albo, nie wiem, youtuber? 20 lat temu nie było takiego zawodu. Teraz nie wiem, jak jest w Polsce, ale tutaj w Stanach brakuje normalnych rąk do pracy, bo każdy dzieciak, każdy nastolatek już nie myśli, żeby uczyć się czegoś, co mu da chleb przysłowiowy w przyszłości, tylko każdy chce być youtuberem, bo skoro widzą, że jakaś tam osoba potrafi nagrywać, nie wiem, jak wychodzi sobie codziennie z psem i opowiadając o liściach, żukach i nie wiadomo czym dookoła, co zobaczy i jest milionerem z tego tytułu, to jaką on ma motywację do tego, żeby, nie wiem, uczyć się na mechanika czy na weterynarza i nie chcę, żeby wyszło, że jestem zawistny czy zazdroszczę, nie zazdroszczę. Przykro mi jest, że świat jest tak głupi, że pozwala na to, że ludzie, którzy sobie nic nie robią, niczym w życiu na nic nie zapracowali, są milionerami, a często gęsto ludzie, którzy ciężko pracują, nie wiem, ratując ludziom życia, czy narażając swoje życie dla bezpieczeństwa innych, oni mają nic z tego. I ten balans mnie, wiesz, denerwuje. Brak balansu.
wkurza. Bardzo delikatnie powiedziane. Irytuje.
Denerwuje.
No ja wiem, jak Sebastian się potrafi podirytować, bo się znamy. Mamy podobne poglądy na pewne sprawy. No i to jest klasyk, to co przed chwilą było przedstawione, to no to, że szybko zapominamy, kiedy mi się bardzo podobało, kiedyś moja siostra tak powiedziała, że poziom honoru kiedyś był stały, a teraz jest bardzo elastyczny, w zależności od sytuacji. No i to dokładnie to było zaprezentowane, jak najbardziej to wkurza chyba wszystkich ludzi na świecie, chociaż no nie ma co ukrywać, każdemu pewnie się zdarzyło włączyć nieco elastyczności, więc to jest coś, nad czym po prostu wszyscy powinni pracować. No ale no, w mediach jednak oczekuje się wyższego poziomu i trzymania go, a nie elastyczności. No ale cóż, tu nic nie zrobimy. To druga rzecz, bardzo mi się spodobało oczywiście, bo zawsze jestem za tworzeniem świetnych procedur i systemów i no, taka futurystyczna wizja tego, aby wgrywać sobie, nie wiem, załóżmy na dowody, czy na podstawie na przykład profilu zaufanego logować się do internetu, aby nie być tak w pełni anonimowym, to na pewno będzie jeden z odcinków naszego pana DBściaka. Będziemy o tym rozmawiać, bo to jest coś, co uwielbiam po prostu przetwarzać w swojej głowie, jak przecinają się dwie płaszczyzny właściwie naszej takiej prywatności z technologią połączonej, czyli mówimy tutaj oczywiście o naszej skłonności do korzystania z technologii i tym, jak to później ma się do naszej prywatności, czyli krótko rzecz mówiąc, wchodzi inwigilacja. No i te technologia i inwigilacja to są bardzo komplementarne dobra, że tak to nazwę, więc wyważanie tego to jest coś, co na pewno będzie długo jeszcze przetwarzane przez ludzi i też się kiedyś chętnie będę mocniej w to wdrażał, aby w ogóle móc kiedyś mieć jakiś głos w tej materii, bo uważam, że to będzie bardzo ciekawy zawód w przyszłości. Takie moderowanie internetu, posiadanie jakiegoś wpływu na to. Nie chciałbym robić tutaj polityki, ale chciałbym rzeczywiście kiedyś usprawniać procedury w takim zakresie.
No, ktoś kiedyś powiedział, że internet poszedł w złym kierunku, bo to miało być medium do swobodnej wypowiedzi, wolności słowa i takiej komunikacji bez ograniczeń. No, ale dla wielu stał się takim kanałem do spuszczania swojego szamba i frustracji. No i to jest takie ryzyko, no, po prostu. Natomiast wydaje mi się, że to jest mój punkt widzenia, że mniej tutaj jest istotne jakieś konsekwencje prawne, mniej kontrolowanie internetu, a ważniejsza jest edukacja. To znaczy przede wszystkim te młode pokolenia powinny być uczone od małego, jak poruszać się i jak się komunikować z innymi w sieci. I to powinny robić osoby, które się na tym znają, czyli związane mocno z siecią, ale też i psychologowie, którzy po prostu nauczą te młode pokolenia kompetencji miękkich właśnie w internecie. No bo ty, Jakubie, i ja mieliśmy taką możliwość wychowania się w świecie jeszcze bez internetu, bez mediów społecznościowych, no i jeszcze bez komputerów nawet na początku pewnie.
Tak było.
Natomiast młode pokolenia no w zasadzie nie wyobrażają sobie świata i życia bez mediów społecznościowych. I to jest no, tak mocno związane z ich życiem, że powinni po prostu być uczeni, jak się tym posługiwać. Natomiast to, co Sebastian poruszył, kwestie tych influencerów i młodych twórców, którzy marzą o tym, żeby zarabiać duże pieniądze i być przy tym pewnie popularnym w sieci, no to jest bardzo, bardzo potężny problem, bo tak jak powiedział Sebastian, w Stanach Zjednoczonych brakuje rąk do pracy. Myślę, że w Polsce może to jest na mniejszą skalę, ale też wielu młodych ludzi w ogóle nie bierze pod uwagę takich zawodów, jakby się wydawało, zwykłych, no tylko właśnie marzy o czymś takim, wpatrzeni w swoich idoli twórców internetowych, no tylko że to jest, znowu wracamy do tej obłudy, od której zaczął Mateusz, nasz pierwszy DBściak, ponieważ tak naprawdę niewielki procent tych influencerów, tych twórców zarabia duże pieniądze. Ich widać, no bo oni błyszczą. Natomiast po pierwsze, to jest jakiś niewielki wycinek, ten, który oni pokazują, nie pokazują jakiejś ciężkiej pracy i frustracji, a poza tym nie widać tych wszystkich, którym się nie udało, którzy też chcieli być tacy jak ci na górze, ale z jakichś powodów się nie udało. Tu mi się przypomina taka moja rozmowa z pewnym influencerem, a właściwie ex-influencerem, który przez kilka lat się tym zajmował, ale rzucił to i przeszedł po prostu na etat do firmy marketingowej, no bo stwierdził, że po prostu no, wykańcza go psychicznie to, że w jednym miesiącu zarabia wiele tysięcy, a w drugim nic, ale on trochę poznał od środka to towarzystwo, to środowisko, no i okazuje się, że znaczna większość tych ludzi nie jest w stanie się utrzymać z takiej działalności, musi pracować w innych branżach, żeby no, móc to kontynuować.
Żeby było na ten leasing.
Albo głodują. Natomiast tych takich topowych jest naprawdę jakiś niewielki procent. I teraz pytanie, jak taki młody człowiek to udźwignie psychicznie, że postanowił być takim influencerem, zaczął robić to, co jego idole, no ale okazuje się, że to nie do końca tak wychodzi. No i teraz od niego zależy dużo, no co z tym dalej zrobić, czy jakoś to przepracuje, jakoś się z tym pogodzi i powiedzmy wróci do, w cudzysłowie, tradycyjnych zawodów, no czy po prostu przejdzie jakieś załamanie i się może nie podniesie z czegoś takiego, no bo okaże się, że nie może być tak jak ten jego idol.
Ja myślę, że tutaj jest istotne po prostu takie zrozumienie w ogóle natury tego, nazwijmy to, zawodu w ogóle, nie? Że to jest tak samo jak zostanie sportowcem, czy artystą, czy tancerzem. Tak, no też akurat tutaj prędzej znam ludzi, którzy poszli czy to w sport, czy którzy poszli, nie wiem, załóżmy ktoś tańczy w balecie i to takim, nazwijmy to, światowym, ale wiem, ile to było wyrzeczeń i ile ludzi po drodze odpadło. No i teraz ważne jest to, że jak już ktoś spadnie z tej drabiny swego ego, to żeby się rymowało, żeby wrócił do zakładu mechanicznego. No. Ja no pytanie brzmi, no właśnie to, czy ktoś będzie stawiał, wiesz, na jedną kartę, czy ktoś będzie sobie, nie wiem, uczył się języków, przy okazji pójdzie sobie na studia, a dodatkowo będzie robił coś w kierunku tego, aby zostać influencerem, no bo to jest, to tego właśnie ludzie powinni być uczeni, że muszą te swoje ryzyko, ten czas i energię dywersyfikować, jeśli stawiają na coś ryzykownego. I tutaj wchodzi zwykła metafora, prosta metafora zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym. No,
no ale właśnie, no to znowu się powtarza, to, że to ważna jest edukacja, żeby szkoła pokazywała to, że warto jednak zrobić sobie jakieś zaplecze, jakieś awaryjne możliwości, uczyć się na w razie czego, a nie tylko kazać się uczyć, tylko mówić, po co się uczyć.
Dokładnie.
No i też rozwijać takie umiejętności właśnie miękkie, które się przydadzą w każdym zawodzie, czy to influencera, czy mechanika samochodowego. Kolejnym dowieściakiem, który wysłał nam naszą nagrywkę. Który wysłał nam naszą nagrywkę jest Jakub. Jakub, który siedzi koło mnie. Bardzo proszę, Jakubie.
No witam.
Co ciebie denerwuje w internecie?
Jak już mieliśmy okazję porozmawiać, niewiele rzeczy. Z tego tytułu, że po prostu odcinam się od tego emocjonalnie. No nie wkurza mnie to. Nie mam na to ochoty, czasu i energii, żeby mnie coś w internecie wkurzało. Ale jeśli jest to, co mi się nie podoba, czy już bez impulsów emocjonalnych, to znalazłyby się spośród tych setek i dziesiątek, prawie jak u Damiana, dwie rzeczy. Więc przecedziłem wam, abyście się za nadto nie zmęczyli. Pierwsza kwestia, narzekanie. Nic mnie tak nie irytuje jak narzekanie bez brania spraw w swoje ręce, bez robienia czegoś po tym narzekaniu, bo jakby narzekanie w swojej najczystszej formie jest po prostu złe, wysysa energię zarówno z mówiącego, jak i z odbierającego. Więc uważam, że jeśli ktoś ma narzekać, to dobrze, aby wymyślił, zrobił sobie to takie drzewko magiczne, czy masz problem? Tak, nie. Jeśli tam masz ten problem, no to oczywiście zastanów się, czy możesz coś z nim zrobić. Tak, nie. No jak nie możesz, to się nie denerwuj. Jak możesz, to zrób. Łatwiej, nie? Jeśli masz problem i nie możesz nic nie zrobić, no to odpowiedź już znasz. I to jest klasyka. No. To dla mnie w ten sposób trzeba podchodzić do tematów i zastanawiać się nad tym, czy można tworzyć projekty, które właśnie usprawniają świat, dają jakąś większą przyjemność, wnoszą jakąś wartość ludziom. Po prostu, dlatego właśnie to, co wcześniej mówiłem, że jestem takim bardzo wkręcony w tworzenie metodologii, systemów i procedur i wiem, że kiedyś też, jak już będę, nazwijmy to, ustawiony, to swój wolny czas poświęcę na to, aby chociażby właśnie ta technologia była taka bardziej ludzka. No i tutaj dochodzimy do drugiej rzeczy, która mnie tu już wkurwia.
Drogo.
W sensie właśnie, bo to nie jest takie, że coś mnie w internecie, to bym powiedział, że to akurat nie jest najgorsze w firmach. Bo firmy są w internecie i ta anonimowość, o której mówimy, o tym zakładaniu masek, to mnie na przykład rozbraja to, że w XXI wieku, który powinien być tym wiekiem, nazwijmy to powagi, nie? Nagle się okazuje, że jest jakaś jedna wielka dziecinada, że nikt za nic nie odpowiada. Nie ma odpowiedzialności. Miałem ostatnio takie dwie sytuacje, że nie będę się jakoś wdawał w szczegóły jeszcze, może gdy poruszymy takie zawężone kwestie z tym związane, to wtedy będę o tym opowiadał. No ale przykładowo, no, zakładam konto w banku online, który wchodzi na polski rynek i dostaję maila od jakiegoś gościa, który podpisuje się imieniem i dostaje to normalnie z oficjalnej skrzynki banku, kiedy na chwilę pokorzystałem z ich konta i zamknąłem to konto. I rzeczywiście początkowe takie wrażenia związane z wejściem w ten system były niezłe. Ale jeśli chodzi o później już o obsługę klienta, to ta obsługa klienta scyfryzowana w internecie jest po prostu tragiczna. I to, że ten człowiek nie siedzi przed tobą, to ja nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, czy ja rozmawiam z botem, czy ja rozmawiam ze zwykłym człowiekiem. I ktoś mi wysyła maila, w którym w stopce nawet nie ma napisane, co to jest za firma. W sensie jest tylko i wyłącznie grafika, samo logo i nie ma nawet nic odnośnie tego, jaki tam numer czego, jaki kapitał zakładowy albo w jakim państwie ma to siedzibę. Nie? I to był dla mnie szok po prostu, że dostałem maila od poważnej instytucji, która w ogóle nie ma nic, po prostu żadnej wiarygodności w tym mailu, którego mi wysłała. No a druga, no to jest akurat jeszcze dłuższa historia, więc może tylko tutaj skrócę, bo nie będę się wdawał w szczegóły, ale teraz, bo następnym razem na pewno, to tutaj z Facebookiem. No na przykład tak wielka organizacja nagle okazuje się, że robiąc reklamę na Facebooku, reklamując coś, ja więcej czasu poświęciłem na to, reklamowanie sprawy i co już wiem, że ostatni raz na taką kwotę tam kilkuset złotych, niż bym właśnie te pieniądze zarobił. No więc no, następnym razem po prostu wiem, że muszę machnąć na to ręką i nigdy więcej nie popełniać podobnego błędu, a to wiązało się z problemami w ich interfejsie i w tym, że ten interfejs nie do końca przejrzyście się odświeża. No, więc miałem taką też nieprzyjemną sytuację. Ostatecznie zostałem olany po godzinnej rozmowie z konsultantem, gdzie przez pół godziny musiałem gościowi tłumaczyć, jak w ogóle działa interfejs, nie? Pół godziny spędziłem na holdzie, a pół godziny spędziłem tłumacząc gościowi interfejs. No więc no, dla mnie to jest kpina i to jest to, co mnie, to rzeczywiście, to mnie wkurwiło. No, to już nie było to takie klasyczne poruszenie się po internecie, bo tam nie czuję emocji. Ale rzeczywiście to, jak firmy obsługują klienta w internecie nieraz, to jest dla mnie tragedia i może to jest taki dla mnie zapalnik, że coś z tym będę chciał kiedyś zrobić, pracować nad komunikacją w firmach.
Czyli brakuje żywych ludzi w dużych korporacjach opartych właśnie na internecie. No, że, bo mi się wydaje, że po prostu ty potrzebowałeś porozmawiać z kimś żywym, żeby szybko załatwić sprawę, tak? I takiej osoby może zabraknąć.
Na szczęście jest jeszcze jedna osoba, która chciała się wypowiedzieć w naszym programie. Podpisał się K.
To, co mnie denerwuje w internecie, to że internet jest potężnym i niestety skutecznym narzędziem do dzielenia nas. Nas, mówię, Polaków, nas obywateli, nas ludzi, nas mężczyzn, nas katolików. No, można wszystko podczepić pod to. I uważam, że my jako debeściaki powinniśmy być na to wyczuleni. Po prostu powinniśmy mocno uważać, żebyśmy się nie dawali dzielić. Cały czas to, co powiedział któryś z naszych dzisiejszych gości, że po drugiej stronie jest żywa osoba i powinniśmy o tym pamiętać, że ta osoba ma po prostu jakieś uczucia, jakieś swoje przekonania, jakieś swoje poglądy i możemy oczywiście się spierać, ale nie warto dawać się w ten sposób dzielić i dlatego to jest jeden z argumentów, dla których bardzo chciałem stworzyć z tobą podcast Pana Debeściaka, a właśnie po to, żebyśmy się tutaj spotykali, łączyli, integrowali, pomimo naszych różnic w różnych poglądach, podejściach i tak dalej, ale żebyśmy byli razem w pewnych sprawach, bo po prostu jest wtedy łatwiej. I wydaje mi się, że Pan Debeściak może być taką możliwością do tego, żebyśmy się przeciwstawiali temu dzieleniu, a wręcz przeciwnie, żeby nas to łączyło.
No oczywiście, mi też się to podoba i to też jest powód, dlaczego no, kontynuujemy ten projekt, a to, co jest najciekawsze i to, co zresztą dzisiaj też sobie przed nagraniem odcinka omawialiśmy, no to jest to, że pomimo tych różnic właściwie potrafimy znaleźć porozumienie i jak nie ma tego porozumienia, to my go szukamy i dlatego lubię z tobą pracować przy tym projekcie.
Także tym bardziej zachęcamy was do tego, żebyście wypowiadali się na te tematy, które poruszamy, na te tematy, które was jakoś tam uwierają, które są dla was ważne. Z chęcią z wami o tym pogadamy, z chęcią też was wpuścimy, że tak powiem, na antenę.
No i właśnie tak pomyślałem sobie o tym, jak będziemy tworzyć te komunikacje z naszymi debeściakami. To właśnie w ten sposób, że często w treści postów będą właśnie nieraz pytania. Przykładowo, tak jak po dzisiejszym odcinku, chętnie będziemy kontynuowali tę dyskusję z wami i dowiemy się, co jeszcze nie zostało tutaj poruszone, albo czy to, co poruszyliśmy, czy wam się podobało, czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie. No i to na pewno będzie dla nas inspiracją do tego, aby na przykład robić kolejne edycje niektórych odcinków, no bo tak jak był, czy to jedynka na przykład była o wzorach męskości, to przecież to jest nieskończony temat i może się okazać, że nagle w komentarzach my odnajdziemy tyle inspiracji, że nagle zrobimy 5 edycji takiego tematu, bo będzie tyle materiału do przerobienia, do przetworzenia. Więc będziemy szukać razem z wami.
Tak, bo temat na pewno nie jest wyczerpany, a nas, przynajmniej mnie, bardzo ciekawi, co wymyślicie na ten temat, bo też wiele się poprzez te nasze takie wymiany tych poglądów dowiadujemy.
I po to robimy.
Także zachęcamy was do słuchania kolejnych odcinków, jak i tych poprzednich. Za ten bardzo wam dziękujemy i do usłyszenia.
I sobie też. Do usłyszenia, dzięki.